A do popołudnia wnet świat przyniósł dwie informacje. Jedna jest taka, były szef KNF Marek Chrzanowski ma opuścić areszt. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztu. Druga informacja, dzisiaj około godziny 13.30 mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen, uciekając przed policją, wjechał na teren Pałacu Prezydenckiego i rozbił się o barierki. 36-latek jest w rękach policji. Nie wiemy, czy to było przypadkowe wtargnięcie na teren strzeżony Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, czy cel umyślny. To jest popołudnie wnet. Ja nazywam się Łukasz Jankowski. Jest godzina 16.01, 22 stycznia. Zaczynamy audycję. A zaczynamy.
Popołudnie wnet.
A zaczynamy od połączenia z panem posłem Andrzejem Szlachtą, przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry, panie pośle. Halo, halo.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Prosto z lotniska z Okęcia. Już pan odjeżdża do Rzeszowa, ale dzisiaj ważna konferencja. Dwie godziny temu ogłosili państwo, że jest projekt jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim.
Tak jak obiecaliśmy kilka tygodni temu, kiedy zaczęła się debata nad wysokościami wynagrodzeń dla niektórych stanowisk w Narodowym Banku Polskim. Ta informacja wtedy wywołała sporo emocji i Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość postanowił przygotować poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. I dzisiaj na konferencji przedstawiliśmy główne tezy tego projektu. On będzie do wglądu w ciągu chyba dwóch dni w całości. Ustawa zawiera trzy artykuły. Artykuł pierwszy nawiązuje do obecnego artykułu 66. Jest uzupełniony artykuł 66 numer 1, w którym w artykule określamy wysokość środków na wynagrodzenia. Ustalana jest corocznie na podstawie planu finansowego NBP. Wynagrodzenie prezesa, wiceprezesów ustalane jest na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Natomiast zasady wynagradzania pracowników NBP ustalane są przez zarząd NBP w drodze uchwały. Zarząd kształtuje wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, i to jest ważne, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP. Mówiąc prościej, żadne wynagrodzenie pracownika nie może przekroczyć 60% pełnego wynagrodzenia prezesa NBP, czyli wynagrodzenia z wszystkimi pochodnymi. Wysokość natomiast wynagrodzeń prezesa, wiceprezesów, członków zarządu, osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze, w szczególności osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz zastępców osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz uchwała zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania są jawne i podlegają publikacji przez prezesa NBP w Biuletynie Informacji Publicznej.
To jeszcze, żebyśmy mieli pewność, panie przewodniczący, to jest tak, że będą także jawne zarobki wszystkich dyrektorów departamentu w Narodowym Banku Polskim?
Bo do tej kategorii możemy zaliczyć to, co jest zapisane w ustawie, wyższe stanowiska kierownicze.
Kiedy to będzie tak, że będzie można wejść sobie na Biuletyn Informacji Publicznej NBP i sprawdzić, kto ile zarabiał w jakim okresie?
Jeżeli chodzi o terminy, więc te wynagrodzenia pracowników NBP będą ogłaszane do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy publikacja. Jest jeszcze przepis, który mówi, że prezes, wiceprezesi, członkowie zarządu oraz osoby zajmujące stanowiska w Narodowym Banku Polskim są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenia o stanie majątkowym dotyczą majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnotą majątkową. I tam jest w ustawie wyszczególnione, że to są posiadanie zasoby pieniężne, nieruchomości, oczywiście bez ujawnienia adresów, to co chroni ustawa RODO. Następnie jest też w tym projekcie informacja, ważna to dla państwa dziennikarzy, że wysokość wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim, prezesa, wiceprezesów, członków zarządu oraz zasady wynagradzania pracowników od 1995 roku do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zostaną opublikowane przez prezesa Narodowego Banku Polskiego w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż 30 dni od wejścia w życie przedmiotowego projektu ustawy. A więc chcemy pokazać transparentnie, jak kształtowały się wynagrodzenia po denominacji, żeby to było porównywalne, czyli od 1995 roku.
To jeszcze raz, kiedy będzie można, panie przewodniczący, zobaczyć sobie na te ponad 20 lat zarobków NBP i porównać, jaki prezes ile zarabiał i jak kształtowała się siatka płac na przestrzeni lat? To będzie...
Jeżeli Sejm przyjmie ustawę, powiedzmy, w ciągu miesiąca, to za 30 dni od wejścia w życie tego omawianego w tej chwili projektu ustawy będziecie państwo mogli, wszyscy będą mogli sprawdzić tą całą historię wynagrodzeń w tej grupie, którą wymieniłem i będzie można wyciągać z tego wnioski. Czy to się utrzymuje na jakimś poziomie o stopie inflacji, czy były jakieś wzrosty, kominy i tak dalej. A więc chcemy pokazać transparentnie całe ponad 20 lat, kiedy ta ustawa weszła, bo ona weszła w 1997 roku, kiedy premierem był pan Włodzimierz Cimoszewicz, a rządziła Lewica. I chcemy ten okres od tamtego momentu, bo oni ukształtowali jak gdyby ustawę o NBP-ie i ta ustawa się zachowała przez ponad 20 lat.
Czyli można wnioskować, że państwo też byli zszokowani z wysokością zarobków w Narodowym Banku Polskim, kiedy taki projekt ustawy z państwa klubu wyszedł.
Jeżeli przyjąć, że jedna z gazet, której tu nie będę tytułu wymieniał, podała prawdziwe informacje, chociaż z pani dyrektor od spraw finansowych wynikało, że średnie te wynagrodzenia na tych kierowniczych stanowiskach były na poziomie 30 tysięcy, a nie jak podała gazeta, będziemy mogli to zweryfikować. I my chcemy, żeby to było uczciwie pokazane. Przedstawimy projekt, on będzie jeszcze badany przez legislatorów, przez Biuro Analiz Sejmowych, będzie omawiane na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i myślę, że przyjmiemy dobry projekt, który pozwoli społeczeństwu kontrolować również te może bardziej mniej popularne stanowiska, wokół których opinia publiczna kilka tygodni temu się skupiła, bo była troszkę zaskoczona podaną skalą wysokości wynagrodzeń na kierowniczych stanowiskach.
To jeszcze, panie pośle, proszę o szybki i krótki komentarz, bo czas nas goni do decyzji o odmrożeniu prac nad ustawą frankową. W czwartek specjalna podkomisja wznowi pracę po długim okresie, kiedy się nie spotykała. Czy już jest decyzja polityczna, żeby w końcu jakkolwiek ulżyć frankowiczom i jakkolwiek załatwić sprawę frankową?
To jest projekt ustawy zgłoszonej przez pana prezydenta. Były długie dyskusje.
Tak, tak.
Kancelaria prezydenta, Ministerstwo Finansów, czyli rząd. Myślę, że wypracowano ostateczny kształt ustawy. Jest pozytywna opinia rządu. Zatem projekt ustawy może wejść formalnie pod procedowanie, a projekt był skierowany do podkomisji, którą kieruje pan przewodniczący Tadeusz Szymański i myślę, że w krótkim czasie ten niekompleksowy projekt ustawy, ale częściowo załatwiający problemy kredytobiorców wejdzie w życie po uchwaleniu przez Sejm.
Panie przewodniczący, dziękuję najmocniej. Gościem popołudnia wnet był Andrzej Szlachta, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Raz jeszcze dziękuję bardzo.
Dziękuję panu.
I do usłyszenia. A my ze spraw krajowych przechodzimy do spraw europejskich.
Popołudnie wnet.
W studio jest Krzysztof Jabłonka, ale to nie o historii najpierw, a najpierw o polityce europejskiej. Przy telefonie profesor Tomasz Grosse, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Dzisiaj, jeżeli jesteśmy na głośno mówiącym, to bardzo prosiłbym, żeby przejść na inny format rozmowy, ponieważ mamy w tle echo i to strasznie przeszkadza w rozmowie.
Niestety chyba nie da się tego zmienić, bo to nie
to zadaję pytanie. Dzisiaj udało się podpisać przez Berlin i Francję i Paryż nowy traktat, który właściwie co znaczy dla Europy? To jest traktat, który będzie teraz elementem nowej konstrukcji Unii Europejskiej?
Tak naprawdę niewiele się zmienia, dlatego że w gruncie rzeczy my musimy pamiętać, że od co najmniej 30-40 lat mamy do czynienia z tak zwanym motorem francusko-niemieckim. W ten sposób naukowcy określają właśnie współpracę tych dwóch krajów, które przez ogromny szmat czasu napędzały te procesy integracyjne. Oczywiście napędzały według własnego pomysłu, zgodnie z własnymi interesami. I w tym sensie jak gdyby pogłębienie tej współpracy poprzez kolejny traktat, bo przypomnijmy, że wcześniej obowiązywał, w latach 60. został podpisany traktat elizejski. Więc to jest jak gdyby odnowienie tamtego traktatu i troszeczkę pogłębienie współpracy bilateralnej, ale takiej, która nie tylko dotyczy tych dwóch krajów, ale również współpracy na arenie europejskiej.
To jest tak, że ten traktat można jakoś odczytywać w logice reformy Unii Europejskiej, że on wskazuje jakąś drogę, którą będzie chciał następnie tandem francusko-niemiecki agregować, podnieść na poziom całej wspólnoty europejskiej?
Zdecydowanie tak. Tam znajdują się co najmniej trzy pomysły, które wprost dotyczą Unii Europejskiej. Po pierwsze, oba kraje zgodziły się harmonizować między sobą regulacje gospodarcze, a jednocześnie tak wypracowane regulacje w trybie bilateralnym przenosić na poziom rynku wewnętrznego, czyli do Unii Europejskiej. Po drugie, mają współpracować w zakresie polityki zagranicznej, w tym również wpływać na kształt strategiczny czy kierunki strategiczne polityki Unii Europejskiej. I wreszcie po trzecie, możemy się spodziewać przyspieszenia integracji europejskiej w polityce obronnej.
To jest tak, że teraz Niemcy będą starały się realizować wzmocnienie Unii Europejskiej, jeśli nie da się centralnie poprzez reformę traktatów czy reformę całej wspólnoty, podpisując kolejne bilateralne porozumienia z kolejnymi krajami, tak żeby wokół siebie, wokół Berlina tworzyć zwornik integracji opartej także o międzynarodowe, międzybilateralne porozumienia?
Myślę, że wystarczająca tak naprawdę jest ta współpraca bilateralna z Francją, dlatego że te dwa kraje, największe kraje w Unii Europejskiej już od pewnego czasu stosują taką mniej więcej taktykę, że one ustalają pewnego rodzaju pomysły dotyczące przyszłych regulacji albo kierunków rozwoju integracji. I później tak uzgodnione pomysły przenoszą do instytucji europejskich. I oczekują, że pozostałe kraje przyłączą się do takich inicjatyw i dokładnie w ten sam sposób, czy dokładnie ten sposób jak gdyby rozwoju integracji dzisiaj w swojej wypowiedzi w trakcie właśnie tych uroczystości podsumował Donald Tusk, bo on powiedział, że współpraca francusko-niemiecka nadaje ton, nadaje kierunek integracji europejskiej, a skrytykował wszystkie inne układy regionalne, które funkcjonują w Unii Europejskiej, na przykład Grupę Wyszehradzką albo państwa Beneluxu, czy jakieś inne formaty, które jego zdaniem przeszkadzają w rozwoju integracji. Tylko że problem polega na tym, że również układ francusko-niemiecki jest układem regionalnym, który jak gdyby rości sobie tak naprawdę prawo do pewnego monopolu na arenie europejskiej, jeśli chodzi o wyznaczenie strategicznych kierunków.
Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, dzisiaj w Akwizgranie mówił: chciałbym równocześnie przestrzec was, mówił to do przedstawicieli Francji i Niemiec, i wszystkich przekonanych Europejczyków przed zwątpieniem w sens integracji całej Europy. Więc jeżeli dobrze rozumiem ten cytat, przewodniczący Rady Europejskiej podkreśla, że jest takie zwątpienie wśród liderów europejskich, że być może nie da się już bardziej integrować w ramach Unii Europejskiej i trzeba wybrać inne modele integracji.
Znaczy, tutaj oczywiście jest bardzo głęboki spór, aksjologiczny, bym powiedział, pomiędzy dwoma modelami rozwoju integracji. Jeden oznacza, że musimy jechać tym rowerem cały czas pedałując do przodu, bo inaczej rower się przewróci, a pasażerowie, że tak powiem, z niego spadną. I to jest mniej więcej wizja, którą reprezentuje Donald Tusk. Natomiast pojawia się coraz więcej głosów wśród państw członkowskich, że nie powinniśmy tylko i wyłącznie pedałować tym rowerem, dlatego że powinniśmy się skupić na przykład na rozwiązywaniu problemów, które narastają. Dlatego dla rozwiązywania tych problemów wcale niekoniecznie musimy przesuwać kolejne kompetencje do Komisji Europejskiej albo do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Możemy wręcz przeciwnie, wzmacniać raczej państwa członkowskie lub koordynować działania na poziomie państw członkowskich, czyli jest to zupełnie inny pomysł, jak gdyby, czy wizja Unii Europejskiej, na przykład reprezentowana przez Marka Rutego, premiera Holandii, który wielokrotnie krytykował właśnie te pomysły, które tak jak Donald Tusk każą rozwijać integrację tylko poprzez kolejny transfer kompetencji na poziom europejski.
Teraz oczywiście pytanie, co powinna zrobić Warszawa, co powinna zrobić Grupa Wyszehradzka. Jest podpowiedź z ust przewodniczącego Bundestagu Wolfganga Schäuble. Nowy traktat niemiecko-francuski może być wzorem dla współpracy Niemiec z Polską. Również w Popołudniu Wnet był gościem profesor Krzysztof Miszczak, który również wskazywał, że być może teraz Berlin powinien wystąpić wobec Warszawy albo Warszawa wobec Berlina z propozycją podpisania nowego traktatu między obydwoma państwami.
Oczywiście uważam, że to jest dobry pomysł, dlatego że istnieje bardzo dużo bilateralnych sporów pomiędzy nami. Chociażby kwestia rozliczenia zniszczeń wojennych, chociażby uregulowania sposobu traktowania mniejszości polskiej w Niemczech na zasadzie podobnych uprawnień, jakimi dysponuje mniejszość niemiecka w Polsce. Więc oczywiście te podejście traktatowe, które by normowało te wszystkie sporne sprawy, jest bardzo potrzebne i to jest tak naprawdę rzecz, o której obie dyplomacje, czy oba państwa dyskutują co najmniej od 10 lub kilkunastu lat. Natomiast pytanie o wizję europejską, ja tutaj uważam, że jednak nie we wszystkim obecny rząd niemiecki zgadza się z obecnym rządem polskim. I myślę, że dobrze by było na początek, żeby Niemcy zrobili pewien gest w stosunku do Polski, no i przestali tak głęboko ingerować w sprawy, które należą do polskiej demokracji.
Jeżeli Berlin wyszedłby z propozycją podpisania nowego traktatu polsko-niemieckiego, jaka powinna być reakcja rządu polskiego, to będą być najpierw odszkodowania za II wojnę światową, czy najpierw wycofanie się z jakiejkolwiek presji relokacji uchodźców, przymusowej relokacji, a wtedy nowy traktat, czy jakoś inaczej powinniśmy się zachować na taką propozycję Berlina?
No, przede wszystkim powinniśmy o tym dyskutować z nimi. Jeżeli pojawi się taka propozycja, to z całą pewnością polski rząd może stosunkowo szybko przedstawić swoje propozycje, zarówno dotyczące relacji bilateralnych, jak i polityki Unii Europejskiej. Rząd niemiecki mógłby wtedy przedstawić swoje propozycje i byśmy, jak rozumiem, obie strony by wtedy dyskutowały nad najbardziej optymalnymi i dogodnymi dla siebie rozwiązaniami. Trzeba się, oczywiście zawsze tego typu działania mają wymiar symboliczny i to jest oczywiście taki wymiar symboliczny, znaczy, że w ogóle się podejmuje taką współpracę, czy sankcjonuje się pewną kooperację międzynarodową właśnie w ramach bilateralnego traktatu. To oczywiście dobrze świadczy o wzajemnych relacjach, tylko musimy pamiętać, że liczy się oprócz symboli również treść. Ta treść, jeśli chodzi o ten traktat francusko-niemiecki z Aquisgrana, powiedziałbym, ona jest krytykowana, że ona nie jest zbyt pogłębiona, że nie jest zbyt odważna. Natomiast obawiam się, że w przypadku traktatu polsko-niemieckiego ta treść by była jeszcze mniejsza i w związku z tym pytanie, czy to nie było były okazją do krytyki właśnie takiego traktatu.
A poza tym dysproporcja sił między Berlinem a Warszawą jest znacznie większa niż między Berlinem a Paryżem. Mimo wszystko gościem Popołudnia Wnet był pan profesor Tomasz Grosce, politolog. Jeszcze na pewno spotkamy się w studio i omówimy szczegółowo kwestię Brexitu, bo tutaj jest o czym mówić. A teraz mówię panią profesorowi do zobaczenia.
Bardzo dziękuję.
Popołudnie Wnet.
W studiu jest zapowiadany Krzysztof Jabłonka, który bardzo się spieszy, ale musimy dzisiaj dwa słowa chociaż powiedzieć o 156. rocznicy powstania styczniowego.
Witam serdecznie Państwa. Dziś o 20.00 zapraszam na gawędę, która rozszerzy temat. Dzisiaj krótko tylko zasygnalizuję. Chodzi o dwie bardzo istotne rzeczy. Jedna jest nowością, druga jest tak zwaną starą nowością. Świeżą nowością jest to, że po raz pierwszy Polskie Radio podało, że poza datą 22 stycznia jako wybuchu powstania w Polsce, 1 lutego wybuchło powstanie na Litwie. I na Litwie jest to powstanie lutowe. Druga rzecz to udział chłopów w powstaniu po stronie cara. Jest to bardzo wstydliwa rzecz, bardzo zakrywana wielokrotnie, no ale jawna o tyle, że jak ktoś chciał, to się dowiedział. Natomiast rewelacją jest to, że powstanie styczniowe prawdopodobnie przeszkodziło rabacji, czyli masowemu atakowi chłopów na dwory polskie za przyzwoleniem cara i za opłatą. Wyszło bowiem na jaw stawki, jakie rząd carski płacił poszczególnym ochotnikom, głównie chłopom, za dostarczenie powstańca żywego, a jak się mu dołożyło dubeltówkę, dostawał wtedy 3 ruble, a jak dołożyło się dubeltówkę, to 5 rubli. Oczywiście dubeltówki były przechodnie i zdarzały się przypadki, że złapano zwyczajnego przechodnia, dołączono mu dubeltówkę, zainkasowano 5 rubli, a chłopak szedł na szubienicę jako złapany z bronią w ręku.
Rzeczywiście tak jest, że ta historia powstania styczniowego jest dla nas i tragiczna, jeśli chodzi o skutki, ale też to jest ten moment, kiedy rodzą się liderzy, ojcowie niepodległości.
Przychodzą na świat. Tak, nawet Paderewski 2 lata wcześniej, ale ważne jest co innego. My ciągle coś nowego odkrywamy w tym i to jest dla nas nieustanna kopalnia refleksji i kto się miał odwagę wgłębić w powstanie, przekroczyć jakieś slogany i dotknąć żywej historii, ma z tego dużą radość i satysfakcję.
Dla ciebie, jako dla popularyzatora historii, jeszcze jest tak, że wśród młodzieży powstanie jest żywe? To jest tak, że my jeszcze czasami się zdarza z młodzieżą rozmawiać o powstaniu styczniowym jako o jakimś realnym doświadczeniu?
No niedawno, bo w sobotę był rajd kampinoski do mogiły tak zwanej Olszynki Zaborowskiej i ponad 100 młodych, w tym kilkunastu z kosami i w rekonstrukcyjnych ubraniach, zjawiło się pod krzyżem i uczestniczyło zarówno we mszy świętej, jak i w apelu poległych corocznie odczytywanym.
Najważniejsze przesłanie powstania styczniowego jest jakie?
Przetrwaliśmy. Wbrew zaborcom.
Krzysztof Jabłonka. Dzisiaj o 20.00 gawęda właśnie o powstaniu styczniowym.
Tak, na ten temat oraz z dodatkiem. Dzisiaj wypada stulecie zjednoczenia Ukrainy Zachodniej z Dnieprzańską, które odbyło się na Placu Soborowym w Kijowie.
Bo żyjemy w okresie ważnych rocznic stuletnich, okrągłych i niepodległości Polski, które obchodziliśmy w zeszłym roku.
A wczoraj Irlandii.
Wczoraj Irlandii i jakieś jeszcze przed nami rocznice.
Już drobne, to znaczy Karelia będzie miała 25 marca 19 roku, no ale dzisiaj jest to Republika Autonomiczna. Czeczenia. Również w marcu, pod nazwą Emirat Północno-Kaukaski, Ingria, i było takie państwo, króciutko nawet znaczki zostały wydane. No i to chyba na razie zamyka nam poczet państw próbujących być niepodległymi w 1918-19, ba, nawet do 20 roku. Chyba do momentu proklamowania wolnego miasta Gdańska, co jest akurat na temat.
w 13 roku obchodziliśmy 150. rocznicę powstania styczniowego. Wtedy liczono, że uda się jakoś odkurzyć tą pamięć o dziele powstańczym i o ofiarach, które wtedy ponieśliśmy. Chyba niewiele z tego zostało.
Nie, dużo się udało, dlatego że przede wszystkim w Warszawie, ale spotkaliśmy się ze Żmudzinami. Pamiętajmy, Żmudź powstała w całości. Tam chłopi żmudcy szli do powstania, a nie szlachta. Wreszcie Białoruś. Dzisiaj koncertował chór Zgoda z Białorusi, w którym uczestniczyli i dziewczęta, i chłopcy, zarówno Polacy, jak i Białorusini, oraz harcerze. Harcerze harcerstwa na emigracji, czy za granicami Polski.
To jeszcze, bo to nie jest emigracja. Za granicę obecnej Polski, to zapytam o recepcję i o pamięć o tym powstaniu i na Białorusi, i na Ukrainie, bo już o Litwie mówiliśmy.
Na Białorusi wytyczono szlak Trauguta, który zaczyna się od miejsca, gdzie sformował się jego oddział, aż do Chorek, daleko, daleko na wschodzie. Pamiętajmy, Trauguta podarowała nam Białoruś. On jest z tamtej ziemi, jest i Polakiem, i Białorusinem zarazem, jak Kościuszko.
Zresztą dla Białorusinów to jest też o tyle ważne, że to było powstanie, które tworzyło także świadomość białoruską.
Tak, oczywiście Kastuś Kalinowski drukował po białorusku łacinnicą, no i teraz wielu Białorusinów się zastanawia, czy może by tak nie przejść na alfabet łaciński, pisząc oczywiście językiem nowobiałoruskim.
To jeszcze został nam się ostatni duży kraj dawnej Rzeczypospolitej do omówienia, czyli Ukraina.
Na Ukrainie powstanie wybuchło na Żytomierszczyźnie i ma bardzo piękną drogę, dowodził Edmund Różycki. Warto pamiętać o jednym, dowodził po ukraińsku i bohaterem był Płaton Krzyżanowski, prawosławny ukraiński patriota Rzeczypospolitej. Również na Syberię trafiła grupa z Ukrainy, w tym słynny Demian, który potem współpracował z Piłsudskim w Tuńce i prawdopodobnie przekazał mu jakąś część swojego złota. Dziękuję.
Dziękuję najmocniej. Krzysztof Jabłonka, ulubiony dowódca powstańczy, na koniec.
Hauke Bosak. Jeden z oczywiście...
A to można by opowiadać godzinami, bo to niesamowite.
Najwytrwalszy ksiądz Brzuska, generał powstania styczniowego.
Na Hauke Bosak to osoba niezwykła, bo daleka droga wiedzie od salonów carskich Petersburga do oddziału powstańczego.
Ten, który się przyznał do polskości, a był z pochodzenia Sasem. Hauki do dzisiaj mamy. To jest właśnie wytwór rodziny Hauków, która z Saksonii trafiła do Warszawy.
Czas na odrobinę muzyki po tym wspomnieniu.
Dziękuję za uwagę.
Krzysztof Jabłonka był gościem Popołudnia Wnet, który musi lecieć i biec na jakieś bardzo ważne spotkanie. Życzymy bezpiecznej drogi. Ja